Dzień dobry, nazywam się Łukasz Sakowski i jestem autorem strony totylkoteoria.pl. To jest podcast Teoretico, w którym rozmawiam z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, humanizmu i empiryzmu. Podcast ten mogę realizować, podobnie jak pisać artykuły na stronie, dzięki wsparciu patronów i patronek na portalu Patronite. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to zachęcam do dołączenia na patronite.pl/totylkoteoria. Zachęcam również do obserwowania strony, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek, jak również zapisanie się na newsletter na totylkoteoria.pl. Moim gościem jest dzisiaj Marcin Woźniak z Kolegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu imieniem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Cześć.
Cześć, cześć.
Rozmawiać będziemy o interseksualizmie czy interpłciowości, a jest to zbiorcza nazwa na bardzo różne zaburzenia rozwoju płciowego. Ja może od razu wyjaśnię, że używam słowa zaburzenia rozwoju płciowego, dlatego że uważam, że jest ono prawidłowe. Wiem, że są protesty przeciwko używaniu słowa zaburzenie w tym kontekście, jako słowa stygmatyzującego. Moim zdaniem nie powinniśmy unikać nazywania chorób czy zaburzeniami czy chorobami. Ma to znaczenie, żebyśmy potrafili odróżniać w tej warstwie językowej, a też nie uważam, żeby to było coś obraźliwego, nazywanie choroby chorobą czy zaburzenia zaburzeniem. I wracając do tematu, są to właśnie zaburzenia rozwoju płciowego, które łączy to, że dotykają one cech płciowych lub płci lub dymorfizmu płciowego i objawiają się albo występowaniem cech obu płci u jednej osoby, czy też u jednego osobnika, jeżeli mówimy o zwierzętach, i albo też niedorozwinięciem tych cech płciowych u danej osoby czy danego osobnika. Warto też zaznaczyć, że interseksualizm czy interpłciowość w odróżnieniu od transseksualizmu dotyczy cech czysto fizycznych, nie odnosi się do tożsamości płciowej, tylko do cech takich jak narządy płciowe, jak chromosomy płci, jak geny biorące udział w wykształcaniu się płci i cech płciowych. A transseksualność odnosi się do niezgodności tożsamości płciowej z płcią. To jest coś zupełnie odrębnego. Powiem tylko, że warto też odróżniać system determinacji płci od samej płci, z tego też powodu, że często się mówi w uproszczeniu, że jest coś takiego jak płeć genetyczna, czy płeć chromosomalna, ale to jest tak naprawdę system determinacji płci, a sama płeć to są po prostu gamety i narządy, które je obsługują, które powodują, że te gamety są funkcjonalne, że można doprowadzić do powstania następnego pokolenia, do dokończenia mejozy. No i jeżeli chodzi o ten przydługi wstęp, to myślę, że tyle. I teraz pytanie do ciebie. Tak. Jakie są najczęstsze choroby właśnie tego typu występujące wśród ludzi?
To znaczy, może jeszcze jakby troszkę uzupełniając to, co ten wstęp, zanim przejdziemy już do samych zaburzeń, no to tutaj oczywiście ten podział na płeć biologiczną i tożsamość płciową, która może być zupełnie inna niż płeć biologiczna, no to jest oczywiście jak najbardziej słuszne. No i trzeba pamiętać o tym, że płeć biologiczna to jest taka cecha naszego organizmu, która spełnia określoną funkcję, tak? No, ma funkcję biologiczną. No i to wiele mamy różnych cech naszych organizmów, które spełniają różne funkcje, tak? I płeć jest jedną z nich. No i tą funkcją jest rozmnażanie, tak? Czyli przedłużenie gatunku. No i w obrębie tej funkcji są dwa typy płci, czyli męska i żeńska, które są definiowane przez produkcję odpowiednich gamet, tak? Czyli w komórek jajowych w przypadku płci żeńskiej i plemników w przypadku płci męskiej. No i teraz, jeżeli cokolwiek dzieje się w organizmie, co powoduje, że ta funkcja biologiczna zostaje zaburzona, no to jest oczywiście, tak jak powiedziałeś słusznie, zaburzeniem, i trudno tutaj jakby się spierać o to, czy coś jest zaburzeniem, czy nie jest. No jeżeli jest funkcja biologiczna zaburzona, jeżeli każdego innego organu, typu na przykład, nie wiem, ktoś ma problemy z oddychaniem, no to nie mówimy, że jest zdrowy inaczej, tylko go leczymy, tak, w miarę możliwości. No i podobnie jest z funkcjami płciowymi. Jeżeli one są zaburzone, no to czasami to zaburzenie nie wymaga jakichś wielkich interwencji, a czasami wymaga wymaga pomocy lekarskiej. I tak na to trzeba patrzeć, a nie przykładać do tego jakichś ideologicznych miar. To jest taka moja uwaga na początek. Natomiast no, jeśli chodzi o te różnego rodzaju zaburzenia tej funkcji biologicznej, jaką jest płeć, no to na początek od razu trzeba powiedzieć, czy może przypomnijmy na początek, jak w ogóle powstaje płeć, tak, u człowieka, bo to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć dalszy tok wywodu. No więc płeć, to wszyscy myślę, że w miarę pamiętamy ze szkoły, ale tak na porządku warto sobie przypomnieć, że płeć powstaje w ten sposób, że w komórce nowo powstającego organizmu pojawiają się dwa chromosomy płciowe, tak? W momencie, kiedy dojdzie do zapłodnienia, pojawia się chromosom X, zawsze jest chromosom X w komórce jajowej, no bo komórkę jajową produkuje matka, która ma dwa chromosomy X, no i drugi chromosom z plemnika to jest albo X, albo Y, tak? Jeżeli pojawi się chromosom X, czyli są dwa chromosomy X w zarodku, no to mamy do czynienia z zarodkiem, można powiedzieć, żeńskim, tak? A jeżeli mamy chromosom X i Y, to mamy do czynienia z zarodkiem męskim. No i to jest, jeżeli wszystko jest na swoim miejscu, jeżeli wszystko działa prawidłowo, no to te dwa zarodki rozwijają się w biologiczną kobietę lub biologicznego mężczyznę odpowiednio, w zależności od zestawu chromosomów. Natomiast no, jak to w przyrodzie, czasami dzieje się coś takiego, że nie wszystko idzie w założonym kierunku, że coś po drodze staje na przeszkodzie. No i są takie trzy główne grupy problemów, które się mogą pojawić, albo może inaczej, trzy główne klasy zaburzeń związanych z pojawieniem się, czy z definicją, czy z rozwojem płci biologicznej. Pierwsza grupa dotyczy zmiany liczby chromosomów płciowych, czyli zamiast tych dwóch standardowych chromosomów X i Y lub XX pojawia się jakiś dodatkowy chromosom 1 czy 2, albo X, albo Y. I w zależności od tego, jaki to jest chromosom, to jest tam pewien określony zestaw cech, które dana osoba posiada. To jest jedna grupa zaburzeń. Druga grupa zaburzeń jest związana z posiadaniem standardowego zestawu chromosomów żeńskich, natomiast rozwinięciu cech męskich, czyli mamy 46 chromosomów, dwa chromosomy X, czyli teoretycznie powinna urodzić się kobieta, natomiast w wyniku różnego rodzaju problemów pojawia się osoba, która ma różne nasilenie cech męskich, od takiego kompletnego, powiedzmy, kompletnego fenotypu męskiego po jakieś najróżniejsze stany pośrednie, tak? No i trzecia grupa tych zaburzeń to są zaburzenia, gdzie mamy znowu kariotyp, zestaw chromosomów męski, czyli 46 autosomów plus chromosom X i Y, natomiast osoba, która posiada ten zestaw, fenotypowo posiada szereg cech kobiecych, czy od znowu, to jest pewne spektrum, od niemal w pełni kobiecego fenotypu po różnego rodzaju pośrednie stany. Tu trzeba od razu sobie powiedzieć, że te różnego rodzaju zaburzenia tworzenia tej płci, one są, to nie są układy zero-jedynkowe, tak? To są zawsze, one zawsze reprezentują pewne spektrum. Są oczywiście pewne typowe fenotypy, które się uznaje za klasyczne dla danego rodzaju zaburzenia, ale normą jest, że istnieją spore odchylenia od tych typowych genotypów. Warto też od razu powiedzieć, że są takie sytuacje, kiedy te zaburzenia, zaburzenia rozwoju płciowego są albo w ogóle niewykrywalne, albo wykrywalne bardzo, bardzo, bardzo późno. Tak? No i teraz To taki tytułem wstępu teoretycznego,
Ja
tak?
może jeszcze tylko dodam a propos tego spektrum, żeby to nie zostało źle zrozumiane. Myślę, że warto podkreślić, że chociaż te cechy są rozłożone w spektrum, to sama płeć nie jest spektrum. Nie ma
Tak,
takiego.
oczywiście, tak. To znaczy tutaj raczej mówimy o takiej sytuacji, że albo ktoś ma cechy męskie, albo ktoś ma cechy żeńskie, albo coś pośredniego. Natomiast oczywiście nie ma czegoś takiego jak trzecia, czwarta czy piąta płeć w sensie biologicznym, no bo nie ma innych gamet niż, to jest bardzo proste, nie ma innych gamet niż komórka jajowa i plemnik, tak? O innych płciach moglibyśmy mówić, jeżeli by były inne gamety. To w tym sensie mówimy o spektrum, tak? Że to jest coś między 0 a 1, no, w takim sensie. Tak, to
Ale nie
oczywiście.
pojawia się ten trzeci punkt, po prostu jest
Natomiast tak,
tylko
natomiast
średnia.
nie ma, że to dokładnie nic co by leżało poza tą osią 0,1, tak? To jest myślę dosyć jasne, ale dobrze, że to podkreśliłeś. Dobrze. No i teraz tak, jeżeli sobie spojrzymy na te różne możliwości pojawienia się tych poszczególnych problemów z rozwojem płciowym, one zależą, mówiąc krótko, bardzo mocno od tego, w którym momencie rozwoju zarodka został on, czy pojawił się sygnał sprawiający, że zarodek przestaje się rozwijać zgodnie z że tak powiem, zaplanowanym genotypem, tak? Czy z kariotypem. Tu może też warto od razu powiedzieć, może warto od razu powiedzieć, jak ten w takim skrócie oczywiście, jak ten rozwój wygląda, czy skąd biorą się, jak to jest, że pojawienie się dodatkowego jednego chromosomu, czy przepraszam, zastąpienie jednego chromosomu X chromosomem Y sprawia, że zarodek przekształca się w męski, tak? I tu trzeba sobie powiedzieć o trzech bardzo ważnych genach. Pierwszy z nich to jest gen SRY, który jest obecny na chromosomie Y właśnie i on pełni funkcję takiego przełącznika, który sprawia, że zarodek zaczyna się rozwijać w kierunku męskim. Ale tak naprawdę kluczowym genem, który sprawia, że zarodek zaczyna się rozwijać w kierunku męskim, nie jest ten gen SRY, tylko zupełnie inny gen, który się nazywa w skrócie SOX9 i to jest gen, który w ogóle nie jest zlokalizowany na żadnym chromosomie płciowym, on jest zlokalizowany na chromosomie 17, czyli na autosomie. Natomiast ten gen SOX9 to jest gen, który jest tak zwanym aktywatorem szlaku sygnałowego, czyli on stoi na początku szlaku przekazywania informacji, którego efektem jest wejście komórek, a w efekcie w sumie całego organizmu na nowy tok rozwoju. Te szlaki przekazywania informacji to jest w ogóle bardzo, bardzo skomplikowany i ciekawy temat, ale tak w skrócie można sobie wyobrazić, że one działają troszeczkę tak jak te kostki domina. Myślę, że każdy z Państwa miał okazję widzieć takie filmy, gdzie ktoś pracowicie układa cały układ różnych kostek domina i rusza jedną kostkę i ta jedna kostka zaczyna przewracać kolejne kostki i w rezultacie wszystkie się przewracają, układając bardzo często jakiś tam kolorowy wzór czy obraz czy coś takiego. I bardzo, bardzo podobnie działają właśnie te szlaki sygnałowe, czyli ten szlak sygnałowy SOX9, on prowadzi w stronę fenotypu męskiego i tak naprawdę ten gen SOX9 jest kluczowy do tego, żeby ten fenotyp męski się rozwinął. Ten gen SRY, który jest na chromosomie Y, jego jedyną w zasadzie cechą jest tylko to, że on jakby przełącza, czy aktywuje ten gen SOX9, tak?
Rozpoczyna to ten
Rozpoczyna co,
spadek
tak, rozpoczyna
domina.
to jest to pierwszy klocek domina, tak? Ale jego by mogło nie być, bo zawsze jest ten drugi klocek, który pchniemy i też wszystko pójdzie, nie? To tak mniej więcej można sobie wyobrazić. Natomiast jest jeszcze trzeci gen, o którym trzeba powiedzieć, to jest gen WNT4. On jest zlokalizowany na chromosomie pierwszym. I on z kolei odpowiada za aktywację szlaku prowadzącego w kierunku zarodka i później organizmu posiadającego cechy żeńskie, tak? I te dwa szlaki, SOX9 i WNT4, one ze sobą współzawodniczą, czyli tylko w zasadzie jeden z nich może być aktywny. Dokładnie wygląda to w ten sposób, że jeżeli ten szlak SOX9 zostanie aktywowany, to wyłączany jest ten szlak WNT4 i następuje przełączenie właśnie na rozwój w kierunku zarodka męskiego. Natomiast trzeba, jak ten obraz pokazuje nam, że cały ten proces jest bardzo złożony i angażuje bardzo wiele genów. Tak? To nie jest tak, że jest jeden gen na chromosomie Y, który sprawia, że jesteśmy mężczyznami, a jak go nie mamy, to jesteśmy kobietami. To jest cały złożony proces, kaskada procesów, które prowadzą do przekształcenia wielu komórek, aktywowania wielu nowych genów. No i w tej kaskadzie na różnych poziomach może dojść do jakiegoś problemu. Problem może się pojawić na samym początku kaskady, może się pojawić gdzieś tam w jej środku, a może się pojawić na jej końcu, tak? I teraz w zależności od tego, w którym miejscu kaskady pojawi się problem, czyli mówiąc tak w uproszczeniu, na przykład zmutowany gen, to wynik działania tej kaskady będzie mniej lub bardziej nasilony, tak? I to jest ważne, żeby zrozumieć, skąd się bierze właśnie to spektrum, tak? O którym mówiliśmy, że to spektrum bierze się stąd, że u niektórych osób, o których zaraz będziemy mówili o konkretnych przykładach, tak? Ale spektrum generalnie bierze się stąd, że u niektórych osób ta zmiana w działaniu tej kaskady genów następuje zaraz na samiutkim początku, tak? A u innych występuje gdzieś tam, że tak powiem, w trakcie, tak? No i teraz już wracając do oryginalnego pytania, najczęściej występujące zaburzenia rozwoju płciowego. No, może zaczniemy od tych związanych z liczbą chromosomów płciowych, bo one są w sumie chyba najprostsze.
One też często wynikają nawet nie z zaburzenia tej ścieżki, o której powiedziałeś, tak, tylko z braku odpowiedniego chromosomu lub jego niedoboru mutacji zachodzących podczas mejozy, przed w ogóle połączeniem się gamet.
Tak, tak. To znaczy to jest tak, że te zaburzenia ilości liczby chromosomów, one wynikają z problemów w mejozie, które pojawiły się w trakcie mejozy, w trakcie produkcji gamet i które sprawiają, że jedna z gamet biorących udział w zapłodnieniu ma dwa chromosomy płciowe zamiast jednego, tak? I tutaj takim klasycznym przykładem jest zespół Klinefeltera. To jest zespół, który pojawia się, czy który charakteryzuje się tym, że osoba, czy osobnik posiada dwa chromosomy X i jeden chromosom Y, czyli ma jakby genotyp, czy kariotyp męski, ale z dodatkowym chromosomem X, tak? I to ten zespół skutkuje narodzeniem osobnika płci męskiej, chłopca, natomiast ten chłopiec ma szereg cech, które no, są uznawane często za, czy które są charakterystyczne dla płci żeńskiej, to znaczy zwykle ma specyficzną budowę ciała, czyli wydłużone na przykład nogi, ginekomastię, czyli powiększone piersi, ma małe jądra. Najczęściej ci mężczyźni są bezpłodni albo mają utrudnioną, czy z obniżoną znacząco płodność. Bardzo często też dotykają ich różnego rodzaju choroby metaboliczne, tak typu otyłość, cukrzyca, zdarzają się u nich nowotwory piersi, czy generalnie w wyniku pojawienia się tego dodatkowego chromosomu X mężczyzna nabiera takich, można powiedzieć, w pewnym sensie cech kobiecych, tak? I to jest tego typu zdarzenie występuje raz na mniej więcej 50 razy mniej więcej na 100 tysięcy urodzeń. I też trzeba powiedzieć, że tutaj jest zróżnicowanie fenotypowe dosyć spore i bywa, że mężczyźni z tego rodzaju
Zespołem.
Zespołem, przepraszam, tak, z tego rodzaju zespołem, nawet nie wiedzą o tym, że są nim obdarzeni i dopiero dowiadują się o tym w momencie, kiedy na przykład próbują począć dziecko ze swoją partnerką, no i okazuje się, że są z tym jakieś problemy, tak. To jest zespół Klinefeltera. Potem mamy zespół Turnera. Zespół Turnera to jest taki zespół, gdzie brakuje jednego chromosomu płciowego, czyli inaczej, jest obecny tylko jeden chromosom płciowy, X. Nie ma drugiego X-a albo Y, tak? I to już tego rodzaju przypadłość już nieco mocniej wpływa na fenotyp.
I dodajmy, że zespół Turnera dotyczy w zasadzie tylko kobiet, ponieważ
tak,
mamy jeden X,
jest,
to
tak,
rozwija
jest,
się kobieta.
Jest chromosom X tylko, także nie ma chromosomu Y, aczkolwiek z tym nie ma, to za chwileczkę sobie jeszcze powiemy parę słów. Hmm. Natomiast generalnie to jest tak, że jest aktywny, jest chromosom X, no i on sprawia, że ten zarodek wchodzi na szlak rozwoju w kierunku płci żeńskiej, ale z problemami. To znaczy jedną z takich charakterystycznych cech osób z tym zespołem jest niedorozwój jajników i często występująca bezpłodność. Również te osoby bardzo często cechują się niskim wzrostem, mają wady rozwojowe w obrębie twarzy, głównie w obrębie oczu i uszu, również w obrębie szkieletu, serca, nerek. No generalnie intelektualna sprawność jest w miarę normalna, natomiast mają na przykład podwyższoną podatność na specyficzne typy nowotworów, w tym przede wszystkim nowotwory gonad, czy gonadoblastoma, to jest łagodny nowotwór, który czasami się przekształca w złośliwą formę, w dysgerminomę, także tutaj pod tym kątem na przykład te osoby muszą się badać. I teraz właśnie odnośnie tego chromosomu Y, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo okazuje się, że tak naprawdę jeśli chodzi o ten zespół Turnera, to tylko część, około 50% chorych to są osoby, które rzeczywiście mają tylko chromosom X, tak? Natomiast to też zależy od metody diagnostycznej, którą się użyje. Niektóre metody diagnostyczne wskazują, że nawet mniej, że nawet około 20% tylko to są osoby, które mają wyłącznie chromosom X, jeden. Natomiast zdecydowana większość tych osób to są osoby, które są tak zwanymi mozaikami, czyli mają różne kariotypy w różnych komórkach, tak można powiedzieć, czy też ich organizmy składają się z różnych linii komórkowych, czyli jest tak, że na przykład oprócz komórek posiadających wyłącznie chromosom X, mają również komórki, które posiadają drugi chromosom płciowy, albo X, albo w niewielkim odsetku, tam około kilkunastu procent, mają również chromosom Y, bądź jego fragmenty, tak? Ten mozaicyzm to powstaje na bardzo wczesnym etapie rozwoju zarodkowego, w momencie, kiedy po prostu w jednej z komórek rozwijającego się zarodka, no wiadomo, że na początku ten zarodek składa się z kilku czy tam kilkunastu komórek i w jednej z tych komórek dochodzi do mutacji powodującej na przykład zniknięcie z jednego z chromosomów płciowych czy części tego chromosomu, tak? I w efekcie w nowo powstającym organizmie powstają przynajmniej dwie, czasami nawet więcej linii komórkowych posiadających różne kariotypy, tak? I to w przypadku tych pacjentów z zespołem Turnera to jest całkiem spory odsetek, w zasadzie uważa się dzisiaj, że większość. I właśnie niektóre z tych kobiet posiadają fragmenty chromosomu Y. Te fragmenty są zbyt małe, czy nie zawierają genów kluczowych do przełączenia w tryb męski, tak, rozwoju, natomiast pojawiają się tam.
A może jeszcze powiedzmy od razu, czym się różni mozaicyzm od chimeryzmu?
Tak, to znaczy mozaicyzm jest wtedy, kiedy komórki w tym organizmie mozaikowym pochodzą z jednego zarodka, z jednego zapłodnienia, tak? I w trakcie rozwoju zarodkowego po prostu część z tych komórek zmienia swój kariotyp i zaczynają się i pojawiają się różne linie komórkowe. Natomiast chimeryzm jest wtedy, kiedy dochodzi do zlania się na przykład dwóch zarodków, tak? Czyli oryginalnie zapłodnione zostają dwie komórki jajowe, czy tam są różne kombinacje, już nie będziemy może w to bardzo wnikać. W każdym razie chodzi o to, że są dwa zarodki, tak? I na jakimś etapie rozwoju dochodzi do zlania się tych zarodków i wykształca się z nich jeden organizm posiadający komórki z dwóch różnych zarodków. To jest chimeryzm. Ten chimeryzm to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo on też może mieć różne objawy w zależności od tego, na którym etapie tego rozwoju zarodkowego doszło do zlania się tych komórek. Może dojść, jeżeli dojdzie na bardzo wczesnym etapie, to może być tak, że połowa komórek na przykład pochodzi z jednego zarodka, a połowa z drugiego, a może być tak, że na późniejszych etapach może być tak, że tylko na przykład jeden z listków zarodkowych zawiera komórki z jednego zarodka, a inne listki zarodkowe zawierają komórki z innego zarodka i może być w efekcie tak, że osoba, która się rodzi, ma, tak można by to powiedzieć, jedne organy pochodzące od jednej osoby, a inne organy pochodzące od innej osoby. I tak w ramach może takiej anegdoty, ja akurat zajmuję się między innymi również badaniami spornego ojcostwa i swego czasu bardzo głośny był taki przypadek, Kiedy okazało się, że pewien mężczyzna przeprowadzał badania ojcostwa w stosunku do swoich dzieci, okazało się, że jego dzieci nie są jego dziećmi biologicznymi. Zrobiła się z tego duża afera, po czym trzeba było przeprowadzić bardzo pogłębione badania, z których wynikło ostatecznie, że ten mężczyzna miał jądra pochodzące od swojego brata zarodkowego, tak? Czyli z komórek zarodka, które były, można powiedzieć, jego bratem zarodkowym, i te komórki znalazły się w jego jądrach i produkowały plemniki tak jakby jego brata. Tak? To była bardzo głośna sprawa, swego czasu opisywana w mediach, to od razu mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy ta sprawa w mediach się pojawiła, to na przykład do laboratoriów przeprowadzających tego rodzaju analizy zaczęły się zgłaszać osoby sugerujące, że w ich przypadku mogło być tak samo, ale że też na przykład ich dzieci nie są ich dziećmi, bo mają tam jądra chimeryczne. Tak? Natomiast oczywiście to jest tak trochę w zamach anegdoty, bo to są ekstremalnie rzadkie przypadki tego rodzaju. No ale w każdym razie ten chimeryzm, on może takim najczęstszym przypadkiem chimeryzmu, to jest też może ciekawe, to jest chimeryzm, który pojawia się u bliźniąt, które rozwijają się w jednym środowisku, tak, w macicy, mają często wspólne łożysko i dzielą się krwiobiegiem. I bardzo często zdarza się, że w wyniku tego dzielenia się krwiobiegiem komórki krwiotwórcze z jednego bliźniaka trafiają do drugiego i w efekcie następuje chimeryzm w obrębie komórek krwi. Czyli jedno z dzieci ma komórki krwi zarówno swoje, jak i drugiego bliźniaka. Mówimy tu oczywiście o bliźniakach dizygotycznych, no bo monozygotyczne mają ten sam genotyp, więc się nie da rozróżnić tych. Także to tyle, jeśli chodzi o chimery i mozaiki. To mam nadzieję, że tutaj w miarę jasno wyjaśnię.
Dodam tylko, że przy chimeryzmie płciowym, chimeryzm zjawisko, które może występować niezależnie od płci. I wobec tego właśnie może się zdarzyć, że osoba, która ma jest w zarodkiem w ciąży dwujajowej, otrzyma komórki od zarodka żeńskiego, będąc męskim, lub na odwrót. I wtedy właśnie występuje ten chimeryzm płciowy, kiedy to ma się część komórek z chromosomami męskimi, a część nie.
Tak, dokładnie. To rzeczywiście to taki mechanizm występuje, tak. Czyli na razie powiedzieliśmy sobie o tych dwóch zespołach związanych z liczbą chromosomów. Są jeszcze dwa kolejne zespoły, o których warto wspomnieć. One są tak nazywane zwyczajowo zespołem supersamicy i zespołem supersamca, chociaż od tych nazw się w sumie troszeczkę odchodzi, dlatego że one też są takimi, można powiedzieć, nazwami sugerującymi pewne cechy, które tak naprawdę niekoniecznie są u tych osób obecne. O co tu chodzi? No, jeśli chodzi o tak zwany zespół supersamicy, no to jest zespół, który pojawia się w sytuacji, kiedy w zarodku pojawiają się trzy chromosomy X, czyli o jeden więcej niż kobieta zwykle posiada, tak?
W zasadzie może być też cztery nawet,
tak,
pięć.
Tak, to znaczy tak, trzy to jest taki, można powiedzieć, klasyka, ale oczywiście mogą być cztery, może być pięć, to się o wiele rzadziej zdarza, ale się zdarza. No i teraz jeśli chodzi o ten tak zwany zespół supersamicy, to te osoby oczywiście rozwijają się jak kobiety i w bardzo wielu przypadkach nawet nie wiedzą o tym, że mają tego rodzaju przypadłość genetyczną. Uważa się, że nawet 90% takich osób może być niezdiagnozowanych. I te osoby mają parę takich charakterystycznych cech, ale takich, które jakby nie wyróżniają ich bardzo mocno spośród populacji. No, często zdarza się, że są na przykład wyższe niż średnia. Często zdarza się, że mają niskie napięcie mięśniowe, miewają różnego rodzaju problemy rozwojowe ze strony układu nerwowego, pewną niezdarność w ruchach, problemy z wyrażaniem myśli, pewną problemy też z utrzymaniem uwagi, takie objawy ADHD, tego rodzaju sprawy, natomiast to nie jest nic jakoś bardzo ekstremalnie nasilonego i to da się z odpowiednimi terapiami wyleczyć zupełnie tak jak u ludzi z prawidłowym kariotypem. W związku z tym, tak jak powiedziałem, bardzo często te osoby przychodzą w ogóle niezauważone, nie wiedząc o tym, że mają tego rodzaju problem. No i drugi rodzaj, ten tak zwany supersamiec, druga odmiana, no to jest z kolei taka sytuacja, kiedy mężczyzna posiada dwa chromosomy Y albo więcej, tak jak, natomiast najczęściej to są dwa, czyli mamy kariotyp XYY, tak? No i tutaj też te osoby mają pewne cechy, które je do pewnego stopnia wyróżniają, takie jak na przykład średnio wyższy wzrost. Bardzo często się zdarza, że mają bardzo mocne objawy trądziku w czasie dojrzewania. Również miewają problemy z nauką, są nieco bardziej impulsywne, mają nieco później rozwijają mowę, natomiast też mają nieco niższy iloraz inteligencji w porównaniu do rodzeństwa, tam o 10 punktów mniej więcej, więc to nie jest jakaś tam bardzo duża różnica. No i generalnie te osoby też radzą sobie w życiu w miarę dobrze. Kiedyś uważano, czy pewne statystyki wskazywały, że wśród więźniów zdarza się statystycznie częściej, że pojawiają się mężczyźni właśnie z tym drugim chromosomem Y. Natomiast no to nie jest, ta różnica statystyczna nie jest na tyle częsta, żeby można było powiedzieć, że po prostu wszyscy ci mężczyźni są jakoś, nie wiem, strasznie agresywni. Tak? No oni mają pewne problemy, można powiedzieć, z życiem społecznym i jeżeli to nie zostanie zaopiekowane, jeżeli nie zostaną poddani terapii, no to mogą pójść w niewłaściwą stronę, no ale to zupełnie tak jak każde inne dziecko, jeżeli nie jest odpowiednio wychowane. Tak by
może. I taka terapia, myślę, że nawet niekoniecznie musi wynikać z tego, że taka osoba ma ten zespół, bo może o nim nie wiedzieć, tylko po prostu będzie przejawiała jakieś zachowanie antyspołeczne i z tego powodu trafi do psychoterapeuty czy pedagoga jakiegoś specjalnego.
Dokładnie tak. Spośród tych osób wiele też nawet nie wie, jeżeli nie zostaną poddane specjalistycznym badaniom, to bardzo często nawet nie wiedzą, że mają ten dodatkowy chromosom Y. Więc to są, można powiedzieć, takie trisomie, czy takie, powiedzmy, zwielokrotnienia chromosomów płciowych, one, tak mówiąc tak kolokwialnie, nie są jakoś bardzo szkodliwe, tak? Nie wyrażają się jakoś szczególnie. Czyli to jeśli chodzi o tą liczbę chromosomów płciowych, no to powiedzieliśmy sobie, myślę tutaj wszystkie kwestie omówiliśmy, powiedzieliśmy też o chimeryzmie i mozaicyzmie.
A myślę, zespół, że, tak? właśnie chciałem zapytać o zespół niewrażliwości na androgeny.
No właśnie, tutaj przechodzimy już do innej grupy, zaburzeń, to są te, gdzie kariotyp jest normalny, natomiast fenotyp jest inny niż kariotyp, tak? I tutaj właśnie zaliczamy do tej grupy zaburzeń, zaliczamy zaburzenia związane z niewrażliwością na androgeny. O co chodzi? No, jednym z kluczowych etapów czy faz, jedną z kluczowych faz rozwoju zarodka w kierunku konkretnej płci jest produkcja, tak szeroko mówiąc, hormonów męskich, czyli androgenów, do których się zalicza na przykład testosteron. I te hormony, oddziaływując na komórki rosnącego zarodka i później płodu i tak dalej, sprawiają, że te komórki wchodzą w, czy przekształcają się w komórki typowe dla mężczyzny. Tak? Natomiast no, hormony działają w ten sposób, że żeby komórka mogła na nie zareagować, no to musi ta komórka posiadać receptor, tak? Czyli białko, do którego ten hormon się przyłącza i wysyła sygnał do wnętrza komórki, że mają zajść tam odpowiednie zmiany. No i niewrażliwość na androgeny polega właśnie na zaburzeniu tego przekazywania, czyli na, mówiąc krótko, wyłączeniu receptorów. Najczęściej taka klasyczna forma niewrażliwości na androgeny to są mutacje w obrębie receptora androgenów, które powodują, że no nie wykształcają się te cechy męskie i takie osoby, pomimo tego, że kariotypowo, genetycznie są mężczyznami, posiadają cechy żeńskie i fenotypowo wyglądają jak kobiety, mają normalny biust, tak, mają zewnętrzne organy płciowe, natomiast najczęściej nie mają wykształconych prawidłowo organów wewnętrznych, czyli nie mają macicy i pochwy, tak? Prawidłowo wykształconej, to znaczy mogą mieć jakąś fragmentaryczną. Chodzi o to, że ten zespół niewrażliwości na androgeny, on ma formę tak zwanej kompletnej niewrażliwości, tak? Czyli w ogóle po prostu jest całkowicie wyłączony ten receptor androgenu i on wtedy powoduje właśnie wejście w tą w taki typowo żeński czy kobiecy tryb rozwoju i tak jak powiedziałem, no, zwykle te osoby mają normalne zewnętrzne cechy płciowe, ale nie mają macicy i szyjki macicy z pochwą też bywa różnie, bywa całkowicie wykształcona albo częściowo niewykształcona. Często mogą... też się zdarza, że mają jądra, ale wewnątrz ciała, tak? I mają też ograniczone owłosienie, tak? Natomiast jeśli chodzi o drugi typ niewrażliwości, to jest tak zwana częściowa niewrażliwość androgeny. No i tu już mamy całe spektrum. Moim takim ulubionym przykładem, o którym może powiem, bo to jest dla mnie z różnych powodów fascynująca, to jest przykład Goevedoches. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim. To jest takie zjawisko, które zaobserwowano w pewnym regionie Dominikany, ale ono występuje też, później znaleziono przykłady również w innych populacjach. Zjawisko, które polega na tym, że rodzi się dziecko, które fenotopowo wygląda jak dziewczynka i jest wychowywane jak dziewczynka i wszyscy uważają je za dziewczynkę, po czym w momencie, kiedy dziecko wchodzi w wiek dojrzewania, tam powiedzmy, nie wiem, 11 lat czy 12, nagle zaczynają się wyłaniać organy płciowe męskie i pojawia się penis, jądra, który po prostu okazuje się do tej pory był schowany, niejako podwinięty, schowany w takiej torebce, która uchodziła za pochwę, tak? I to jest, i nagle się okazuje, że z dziewczynki rodzi się chłopiec, tak? Robi się chłopiec, no i ta społeczność, w której tego typu zjawisko zachodzi, tam to jest bodajże około 10% dzieci w tej społeczności ma, czy około 10% mężczyzn ma tę przypadłość, ona jakby się dostosowała do tego i oni po prostu jakby traktują to jako coś normalnego, że niektóre dziewczynki czasami okazują się chłopcami i po prostu matki są na to, można powiedzieć, psychicznie przygotowane, nawet wypatrują pewnych oznak, obserwując swoje dzieci przed okresem dojrzewania, które z nich może być właśnie tym głowę docze, o ile mi powiedziano, nie znam tego języka, ale o ile mi powiedziano, oznacza penis w wieku 13 lat, no. Więc to jest taka też opis tej przypadłości, tak? No i mówię o tym dlatego, to skąd się w ogóle bierze ta przypadłość? To jest bardzo ciekawa rzecz, bo ona się bierze z mutacji w jednym genie, w jednym enzymie, konkretnie to jest 5-alfa reduktaza steroidowa. To jest enzym, który odpowiada za konwersję testosteronu w dihydrotestosteron. Dihydrotestosteron to jest, można powiedzieć, taka potężniejsza forma testosteronu, tak? I ta konwersja testosteronu w dihydrotestosteron sprawia, że w trakcie rozwoju zarodkowego dochodzi między innymi właśnie do wykształcenia prawidłowego penisa, jąder worka mosznowego i one niejako wychodzą na zewnątrz i są w swojej anatomicznej pozycji, tak? Natomiast niedobór tego enzymu powoduje, że ten penis razem z całą resztą pozostają schowane. No natomiast w okresie dojrzewania wyrzut testosteronu jest tak duży, że już ta zmodyfikowana forma nie jest potrzebna i w wyniku tego wyrzutu testosteronu w okresie dojrzewania te zewnętrzne narządy płciowe, no niejako dokańcza się ich rozwój, tak? Tylko że to jest w wieku kilkunastu lat. I mówię o tym dlatego, że tak, po pierwsze to pokazuje, jak jedna mutacja punktowa może, jaki może mieć wpływ na nasze życie, tak? A po drugie, lubię sobie wyobrażać, co by się wydarzyło, jak by wyglądała w ogóle nasza kultura, gdyby ta mutacja nie była obecna gdzieś tam w jakimś rejonie Kolumbii, tylko gdyby się pojawiła na przykład na bardzo wczesnym etapie rozwoju naszego gatunku. I gdyby to nie było jakieś coś niezwykłego, tylko norma w naszym gatunku, że wszyscy rodzą się wyglądając jak kobiety i dopiero w wieku dojrzewania niektórzy z nas stają się mężczyznami. Notabene ci mężczyźni są normalnie płodni, nie mają żadnych tam problemów z poczynaniem dzieci, więc ich życie po tym, jak już dojrzeją, jest zupełnie normalne. Tak? Więc lubię sobie wyobrazić, co by się wydarzyło, jak by wyglądała nasza cywilizacja, nasza w ogóle cała ludzkość, gdybyśmy mieli właśnie taką cechę, że wszyscy rodzimy się dziewczynkami i w pewnym momencie niektórzy z nas stają się mężczyznami. To, że tak nie jest, to jest tylko kwestia przypadku, że ta mutacja akurat zaszła w tym momencie historii, w tej populacji, a nie w innej. Nie? Więc to jest taki, myślę, że dosyć ciekawy przykład.
Pytanie też, czy by tacy mężczyźni nie radzili sobie w jakiś sposób gorzej, bo zakładam, że mimo wszystko, jeżeli na ten zarodek męski ten testosteron działał w znacznie mniejszym stopniu, czy dihydrotestosteron, to może się okazać, że będą mieli w wieku już ponarodzeniowym i dorosłym może odrobinę mniej masę mięśniową, albo mniejszą gęstość kości, albo będą nieco mniej agresywni lub mniej wojowniczy i wobec tego by i tak przegrali, rzadziej by się zapładniali, rzadziej by się rozmnażali niż mężczyźni, którzy tego nie mają i ta cecha i tak by przegrała w toku ewolucji.
To jest, to znaczy no, można by tak domniemywać, aczkolwiek obserwacje te właśnie z tych regionów, gdzie tacy mężczyźni występują, nie wykazują, żeby oni jakoś się znacząco różnili od reszty populacji, a pytanie, co by było, gdyby się okazało, że wszyscy mężczyźni tak mają, no bo nasza populacja na etapie rozwoju naszego gatunku była bardzo, bardzo zróżnicowana. Miała bardzo różne rozmiary. W pewnym momencie, jakieś 70 tysięcy lat temu, po wybuchu wulkanu Toba, prawie cała ludzkość wyginęła. Zostało tam kilka tysięcy osób na Ziemi. I to był bardzo wąski bottleneck, tak? Czyli tylko niektóre geny spośród tych, które były obecne wcześniej, zostały przekazane dalej. Gdyby w owym czasie ta populacja, ta mutacja dominowała w populacji ludzkiej i została przez ten bottleneck przeszła, znaczy, bo, że inaczej, gdyby była obecna w populacji ludzkiej i przez ten potrąb na czystym przypadkiem by przeszła, no to mogłoby być tak, że wszyscy mężczyźni dzisiaj mieliby tą cechę, którą obserwujemy w tej wyjątkowej populacji w Kolumbii. Nie? To tak na marginesie do rozważań na temat tego, czym tak naprawdę jest płeć, jak ją definiujemy, jak ją postrzegamy społecznie. Nie?
No to prawda, bardzo ciekawe. Dodam tylko, że to battleneck po polsku się tłumaczy jako wąskie gardło, efekt wąskiego gardła.
Tak, efekt wąskiego gardła, tak. Przepraszam, tu żargonem pojechałem genetycznym.
W świecie naukowym się często używa słów angielskich, czasem łacińskich, tak. Już tak jakby z automatu, z przyzwyczajenia. A przechodząc do, z powrotem interseksualizmu, to pytanie o zespół Sawyera i Mayera. Tak. Tym zespołem tłumaczono czasem wypowiedź zeszłoroczną wygraną w biologicznej wzdłuż roku, że czasem biologiczni mężczyźni mogą rodzić dzieci. Aha. I wobec tego pytanie do ciebie, czym się te zespoły charakteryzują? Czym one w zasadzie są?
No tak, no jeśli chodzi o zespół Sawyera, no to mamy do czynienia znowu z kariotypem męskim, czyli XY, natomiast fenotyp mamy żeński, tak? Czyli dana osoba wygląda jak kobieta, posiada nawet wewnętrzne organy płciowe, czyli w pochwę i szyjkę macicę, natomiast nie posiada przydatków funkcjonalnych, czyli jajowodów i...
Nie ma też gamet, prawda, jajników.
Tak, no i jajników, jajowodów, czyli nie produkuje gamet, dokładnie. W związku z tym no taka osoba funkcjonuje jak kobieta, identyfikuje się jako kobieta i rzeczywiście osoby z zespołem Sawyera przy pewnych zabiegach mogą urodzić dziecko, ale to jest, jakiego rodzaju to są zabiegi. No co jest potrzebne, żeby urodzić dziecko? No są potrzebne, jest potrzebna gameta, jest potrzebna oczywiście macica i pochwa, tak? Żeby to dziecko jakoś przyszło na świat. No, chyba, że mówimy o cesarskim cięciu, no to wtedy pochwa rzeczywiście nie jest może niezbędna. Na pewno jest potrzebna macica, tak? No i teraz te osoby ze zespołem Sawyera oczywiście mają macicę i teoretycznie mogą donosić dziecko, czyli i rzeczywiście są opisane takie przypadki, kiedy takie osoby zaszły w ciążę, ale oczywiście była to ciąża, gdzie zarodek powstał metodami in vitro, tak? Czyli on został poza organizmem poczęty i z komórek niepochodzących od tej osoby, od tej kobiety, dlatego że no, ona nie produkuje gamet, więc to musiały być jakieś komórki inne. I rzeczywiście taki zarodek można oczywiście po odpowiednim też traktowaniu hormonami tej macicy, no bo jak nie ma jajników, to też tam są pewne problemy związane.
Trzeba zastąpić po prostu sztucznym.
Trzeba zastąpić, tak, trzeba zastąpić hormony z jajników hormonami sztucznymi. No i po takiej terapii hormonalnej, po wprowadzeniu do macicy odpowiednio przygotowanej zarodka, no to rzeczywiście taka kobieta może urodzić dziecko, no tylko, że trzeba powiedzieć, że to
nie jest mężczyzna.
To nie jest mężczyzna, dokładnie. Mówilibyśmy o mężczyźnie, gdyby ta osoba produkowała plemniki, czy miała w ogóle organy do produkcji plemników, a ta osoba nie ma ani jednych gamet, ani drugich nie produkuje po prostu, więc to jest no taki stan gdzieś tam, tak jak mówiliśmy, w tym spektrum, tak, gdzieś między 0 a 1.
A zespół Mayera?
Zespół Mayera, no to jest z kolei taka, w ogóle nazwa tego zespołu całkowita to jest zespół Mayera-Rokitnickiego Kustera-Hausera, czyli to jest MRKH. To jest bardzo skomplikowana nazwa. To jest sytuacja, kiedy mamy do czynienia z kariotypowo kobietą, czyli mamy dwa chromosomy X, natomiast w wyniku bliżej jeszcze niepoznanych mutacji genetycznych, ta kobieta nie ma wewnętrznych narządów płciowych, znaczy nie ma pochwy i macicy, bądź ma tylko macicę szczątkową. Natomiast ma jajniki i jajowody, tak? Czyli hormonalnie funkcjonuje normalnie jak kobieta, tyle tylko, że no, nie, zarodek nie ma się gdzie zagnieździć. I też nie bardzo jest jak, powiedzmy tak umownie, naturalnymi metodami doprowadzić do zapłodnienia, no bo nie ma pochwy, tak? Więc to jest tego rodzaju problem, który się pojawia.
Pytanie o płodność, bo zazwyczaj osoby, które mają zaburzenia rozwoju płciowego, są w jakimś stopniu niepłodne albo bezpłodne. Tutaj od razu też wyjaśnię, że niepłodność polega na tym, że ma się tę zdolność do płodności, ale ona jest ograniczona z różnych powodów. Natomiast bezpłodność to jest po prostu nieprodukowanie właśnie tych komórek płciowych, czyli plemników lub oocytów, czy komórek jajowych. Jak wygląda płodność u właśnie osób z tymi różnymi zaburzeniami, które mają większe szanse na to, żeby zostać rodzicami, a które nie mają wcale. Oczywiście to się już przewinęło w naszej rozmowie, ale jakby tak to podsumować.
Tak, to znaczy, mówiąc krótko, te osoby, które produkują gamety, czyli to z tych przypadków, o których mówiliśmy, to kariotypowe, czy osoby, które w kariotypie mają więcej niż potrzebna liczba chromosomów płciowych, czyli na przykład 3X, czy tam XYY, no to one produkują normalne gamety i mogą być rodzicami, tak jak wszyscy inni. Natomiast no mówiliśmy o tym, że jest pewne spektrum, tak? Więc oczywiście w tym spektrum będziemy mieli osoby, które na przykład są osoby, które produkują jednocześnie, mają takie gonady mieszane, czyli w tym spektrum możemy znaleźć takie osoby, czyli takie, które potencjalnie mogą produkować i komórki jajowe, i plemniki. Natomiast najczęściej występowanie takich gamet wiąże się jeszcze z innymi problemami natury hormonalnej i też anatomicznej i fizjologicznej, które sprawiają, że tak naprawdę te osoby no, są praktycznie bezpłodne, nie produkują tych gamet, przynajmniej w taki sposób, żeby je się dało zapłodnić, tak bym to powiedział.
Tym się też różni ten tak zwany interseksualizm u ludzi w porównaniu do interseksualizmu u niektórych bezkręgowców, czasem tak. Również ryb na przykład, że on jest niefunkcjonalny kompletnie i dlatego jest chorobą, bo jeżeli weźmiemy na przykład niektóre bezkręgowce, ślimaki, niektóre ryby, one mają też cechy płciowe jedne i drugie, albo mogą je wykształcić się równocześnie, albo na przemian je wykształcać i to jest całkowicie funkcjonalne, nie jest to chorobą.
To jest norma biologiczna, no u człowieka to nie jest norma biologiczna, nie?
U żadnego ssaka to nie
jest. Tak.
Biologiczna. No dobrze, to ja ci bardzo dziękuję za rozmowę.
No również bardzo dziękuję, cieszę się, że mogliśmy sobie porozmawiać i miejmy nadzieję, że nasi słuchacze tutaj jakąś użyteczną wiedzę wyciągną z tego.
Myślę, że jak najbardziej tak będzie. Moim gościem był profesor Marcin Woźniak, genetyk z Uniwersytetu imieniem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kolegium Medicum znajdującego się w Bydgoszczy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Był to podcast Teoretico. Jeśli Wam się podobał, to zachęcam do obserwowania strony totylkoteoria.pl, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz zapisanie się na newsletter, jak również obserwowanie podcastu na platformach podcastowych. Zachęcam także do dołączenia na patronite.pl/totylkoteoria, bo to dzięki wsparciu patronów i patronek mogę realizować ten podcast, jak również pisać artykuły na stronie. Do usłyszenia.